Wywiad wnet.
I teraz zajmiemy się pieniędzmi nie swoimi, bo pieniędzmi Unii Europejskiej nie. To są nasze pieniądze. Naszymi pieniędzmi się zajmiemy. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka, polityk Prawa i Sprawiedliwości, jest przy telefonie. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Wczoraj szczyt Unii Europejskiej, dyskusja o budżecie, konkluzje jakie?
Ta dyskusja jest bardzo gorąca. Polska opowiada się za ambitnym budżetem. Premier Morawiecki powiedział, ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu. I jesteśmy przekonani, że dobry budżet to najlepsza podstawa takiego odważnego, silnego projektu europejskiego. I uważamy, że niesłusznym jest postrzeganie wspólnego unijnego budżetu jako worka z prezentami wkładanymi do niego przez starszych członków rodziny europejskich, a wyjmowanymi z młodszych, jak to trafnie ujął pan premier. Proszę zwrócić uwagę, że dla bogatych krajów, przeważnie starszych członków Unii Europejskiej, ze wspólnego rynku wewnętrznego wynikają ogromne korzyści. Polscy eksperci obliczyli, że w 2017 roku wkład, jaki Unia wniosła do gospodarki Polski, Węgier, Czech i Słowacji poprzez politykę spójności w latach 2007-2015 zwrócił się jej w 80%. To oczywiście dla wielu pewnie będzie brzmiało paradoksalnie, ale taka jest logika tego europejskiego rozwoju. I nie jest tak, że północ finansuje wschód i południe. Nie. Ona na tym tak naprawdę zarabia, a ściślej mówiąc, wszyscy na tym zarabiają. Nie chodzi o to, by stworzyć Unię bardziej czy mniej przejrzystych transferów, ale o to, by wzmocnić Unię skutecznej transformacji i na tym nam bardzo zależy. Nam zależy na tym, żeby nie uszczuplać środków na politykę spójności i zwiększyć środki na politykę rolną. I jestem przekonana, że Morawiecki będzie bardzo twardym graczem przy tym unijnym stole i argumenty, które przedstawia nie tylko na forum unijnym, ale też udzielając wywiadów dla światowej prasy, są czytane z wielką uwagą i dyskutowane w Brukseli.
Ale żeby to trochę przybliżyć, bo zwiększyć znaczy też zmniejszyć przy okazji, dlatego że ten budżet Unii Europejskiej i tak będzie zmniejszony, bo już wiemy, że Wielka Brytania w Unii Europejskiej nie jest, czyli będzie mniej pieniędzy, ale w ramach tej mniejszej ilości pieniędzy premier Morawiecki chce, żeby było ich więcej, czyli mniej niż było, ale więcej niż inni chcą, żeby było, tak?
No tak, bo my musimy mieć świadomość, że przed nami są nowe wyzwania i nowe zadania do zrealizowania. I dlaczego pan premier Morawiecki mówi o ambitnym budżecie i mówi, że ambitna Europa potrzebuje ambitnego budżetu? Skoro mamy realizować nowy Zielony Europejski Ład, to potrzebujemy na realizację tego projektu środków. Szczególnie potrzebują tych środków państwa, które mają miks energetyczny obarczony węglem. Przykładem takim jest Polska, której udział węgla w miksie energetycznym wynosi aż 70%. A więc koszty transformacji klimatycznej muszą być sprawiedliwie rozłożone. O tym mówiła zarówno Ursula von der Leyen, jak i kanclerz Merkel, kiedy ogłaszano projekt nazwany Nowym Zielonym Ładem. Mówiły te panie o tym, że polityka klimatyczna nikogo nie może zostawić w tyle. A więc koszty transformacji, jakie miałaby na przykład ponieść Polska, były bardzo, bardzo wysokie. Dlatego potrzebujemy realnych środków, żeby rzeczywiście wypełnić treścią zapowiedź pani Merkel i Ursuli von der Leyen, że polityka klimatyczna nikogo nie zostawia w tyle.
Chociaż sama polityka klimatyczna i sama myśl o tej Zielonym Ładzie, o tym 2050 rokiem dla wielu jest bardzo kontrowersyjna. O tym na przykład w liście do pani przewodniczącej napisał szef Solidarności Śląskiej, że to jest restrykcyjna polityka, a nie polityka ewolucyjna, że to może skończyć się nieszczęściem.
Proszę zauważyć, że Polska w ostatnich latach odnotowała rekordowy wzrost gospodarczy. Ci, którzy są bardzo krytyczni względem projektu Nowego Zielonego Ładu, mówią, że żeby wyhamować szybki wzrost gospodarczy, no to właśnie szybko wprowadzić Nowy Zielony Ład. I dlatego pan premier Morawiecki nie zgodził się na rok 2050 jako ten rok graniczny, jeśli chodzi o neutralność klimatyczną. Bo nam chodzi przecież o to, żeby rzeczywiście ta polityka klimatyczna była sprawiedliwa. Nie możemy mieć tego samego celu czasowego, jak na przykład Francuzi, którzy mają miks energetyczny tylko w 3-4% obarczonych węglem, tak? Więc dla nich koszty transformacji będą niewspółmiernie niższe niż dla Polski. Dlatego nie przyjęliśmy tej daty 2050, ale to nie znaczy, że nie opowiadamy się za tym, żeby wprowadzać regulacje i rozwiązania, które pozwolą, że jakość powietrza w Polsce będzie coraz lepsza. Proszę zwrócić uwagę również na taki fakt, że my przebudowujemy nasz miks energetyczny. I przewodniczący Solidarności Górniczej dokładnie wie, że w tych planach, które w tej strategii energetycznej, którą pokazało ministerstwo, udział węgla będzie się zmniejszał, bo też coraz mniejsze mamy zasoby węgla. Ale to nie będzie radykalne, restrykcyjne i w szybkim tempie zmniejszeń. Nasz miks energetyczny przebudowujemy również, zwiększając udział gazu. Po to wybudowaliśmy gazoport, teraz chcemy Baltic Pipe. Po to właśnie różne źródła zasilania gazem, żeby odciąć się od uzależnienia rosyjskiego. Stawiamy bardzo mocno na energię odnawialną, na politykę w kierunku wytwarzania energii przez obywateli, więc te wszystkie kwestie prosumenckie. Proszę zwrócić uwagę, że polskie społeczeństwo chętnie montuje solary przy swoich domach, pompy ciepła w swoich domach. Ludzie mają coraz wyższą świadomość ekologiczną, bo chcą czystego powietrza. I ja wiem doskonale, że my możemy na przykład poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego wykorzystać nasze zasoby węglowe. W poprzedniej kadencji pracowałam w Komisji Środowiska, zajmowałam się polityką klimatyczną. Przyszła moja poprawka mówiąca o wsparciu dla ciepłownictwa właśnie systemowego. To wsparcie polegało na prawie do darmowych emisji, bo one są dziś największym obciążeniem dla gospodarki. Dlaczego ciepłownictwo systemowe jest tak ważne? Bo kontrolujemy jakość paliwa i filtry na kominach wyłapują zanieczyszczenia. A niestety jeszcze ciągle w Polsce jest tak, że w wielu domach śmieci się dzieli na te, które się spalić da i które się spalić nie da.
Pani
i
poseł,
paradoksalnie, ostatnie zdanie, w dużych miastach powietrze bywa lepszej jakości niż w małych miasteczkach i wioskach. No, musimy mówić też, że paląc plastik fundujemy po prostu choroby onkologiczne sobie i swoim sąsiadom.
Pani poseł, czyste powietrze oczywiście jest czymś bardzo ważnym. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość było w opozycji, mówiliśmy dużo na temat tego, że tym energetycznym surowcem i bezpieczeństwo energetyczne ma zapewnić nam polski węgiel, bo węgla mamy właśnie dużo i powinniśmy postawić na elektrownie węglowe. Teraz czasy się zmieniają i słowa dopasowują się do nowych czasów.
To rzeczywiście też jest tak, bo proszę zwrócić uwagę, że ja uważam, że polityka klimatyczna powinna być przede wszystkim rozważna i roztropna, że w centrum polityki klimatycznej musi być człowiek. Nie możemy spowodować zwiększenia wzrostu ubóstwa energetycznego z powodu kosztów polityki klimatycznej. W Unii Europejskiej szacuje się, że 50 milionów ludzi nie stać na zapłacenie swoich rachunków na ogrzewanie i ciepłą wodę, bo te koszty klimatyczne są tak duże. To w Paryżu żółte kamizelki od kilkunastu miesięcy protestują przeciw restrykcyjnej polityce klimatycznej. Ja byłam delegatem Parlamentu Europejskiego na szczyt klimatyczny w Madrycie i spotykałam się z różnymi stronami porozumienia paryskiego, między innymi przedstawicielami Japonii. I co ciekawego, Japończycy powiedzieli, że oni planują wybudować, uwaga, 22 elektrownie, nowe elektrownie węglowe. Więc my musimy też bardzo mocno stawiać na nowoczesne technologie węglowe. Też dbać o bezpieczeństwo wydobycia węgla. To nie jest praca ani łatwa, ani prosta, ani przyjemna. Ci ludzie każdego dnia wjeżdżają pod ziemię, bijąc sercem, wiedząc, czy ten dzień zakończy się wyjazdem na powierzchnię, czy nie. Proszę zwrócić uwagę, że to jest, uważam, najcięższa praca, jaką wykonują pracownicy właśnie w Polsce, w ogóle w Europie, właśnie w kopalniach. Więc i ten etos pracy górniczej, to przywiązanie do pracy, to też musimy zadbać o to, żeby warunki pracy górników się poprawiały.
Oczywiście.
I rozważnie planować naszą politykę.
Oczywiście, tylko tyle, że mówimy o tym, a nie wiem, czy to robimy. Czy to jest tak, że inwestujemy w nowoczesne technologie węglowe, czy też mówimy o tych nowoczesnych technologiach, ale nic się nie dzieje. Górnicy wprawdzie z PGG dogadali się, jest porozumienie płacowe i pewno nie będzie, albo może będzie w Warszawie protest, ale inną tezę chciałbym postawić, pani poseł. Czy nie jest tak przypadkiem, że im więcej dużych projektów realizuje Unia Europejska, tym gorzej żyje się obywatelom Europy? Patrzymy na Włochów, patrzymy na Francuzów, nawet zaczęliśmy patrzeć na to, co dzieje się w Niemczech. Optymizm Niemców jest poniżej optymizmu Polaków. Jeżeli popatrzymy na Hiszpanię, jeżeli popatrzymy na Portugalię, to przecież tak się dzieje. To cóż takiego może ma nas w tym budżetach europejskich, w tym eurooptymizmie utrzymywać?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba być eurorealistą i patrzeć na chłodno na to, co się dzieje, spróbować moderować politykę unijną. I dobrze, że mamy rząd, który przyjeżdża dobrze przygotowany na Radę i stawia polskie sprawy w sposób bardzo oczywisty i bardzo jasny. Oczywiście, że w Niemczech nastroje są dużo słabsze, bo spowolnienie gospodarcze tam jest bardzo wyraźnie i wyraźnie też odczuwalne. Proszę zwrócić uwagę, że koronawirus w Chinach wpłynie zdecydowanie na światową gospodarkę i jej skutki jego będziemy odczuwać już naprawdę w niedługim czasie w wielu sektorach i w wielu dziedzinach. Więc trzeba być, jest takie powiedzenie, panie redaktorze, że kichnięcie w Chinach wywołuje zapalenie płuc w Europie, więc to spowolnienie gospodarcze i te kłopoty gospodarcze u nas w związku z tym fabryki w Chinach stanęły, będzie się pojawiało i będzie odczuwalne. Ale czy mamy być eurosceptyczni czy euroentuzjastami? Ja uważam, że powinniśmy być eurorealistami. Po wyjściu Wielkiej Brytanii Polska jest piątym wielkim graczem przy unijnym stole i musimy stawiać nasze warunki. Pokazywać, że nie zgadzamy się na Unię dwóch prędkości, że chcemy Unii Europejskiej takich samych szans i takich samych możliwości.
No i oczywiście chcemy Unii Europejskiej, w której praworządność jest respektowana i będziemy w takim razie praworządnie prowadzić tak, jak chce tego Komisja Europejska, czy jak chcą tego parlamentarzyści europejscy. Tak, pani poseł?
Panie redaktorze, jestem członkiem Komisji LIBE, która właśnie tymi kwestiami się zajmuje i muszę powiedzieć, że wczoraj właśnie było też wysłuchanie pani wicekomisarz przewodniczącej Jurowej w sprawie raportu związanego z przestrzeganiem praw człowieka w Unii Europejskiej. Bardzo wyraźnie wskazywaliśmy i w opisie tego projektu, zresztą mocno też i krytykowanego, bo on musi ulec korekcie, wskazuje się na różne sytuacje w państwach członkowskich. Po raz pierwszy pojawia się bardzo mocny zapis dotyczący Francji, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Rumunii. I teraz powstaje taka sytuacja, że Jurowa mówi, że będą przygotowywali raport w sprawie praworządności dotyczący wszystkich państw członkowskich. Ja uważam, że to jest wychodzenie poza kompetencje Komisji Europejskiej, jej nieprzynależne kompetencje, ona sobie uzurpuje komisja, a jednocześnie ta sama komisja nawołuje do przestrzegania praworządności, sama te praworządności łamiąc.
I powiedziała to pani poseł, pani Jurowej, że tak jest i jak ona...
Ale rzeczywiście. oczywiście.
I jak odpowiedziała?
Panie redaktorze, na ostatnim posiedzeniu w Strasburgu pani komisarz Jurowa po debacie o Polsce następnego dnia, wcześniej rano, poprosiła o spotkanie, przyszła do mojego gabinetu i tłumaczyła, jak ona tą sytuację widzi. Przecież ja też zwróciłam jej uwagę na to, jak wygląda sytuacja w Czechach, jakie problemy za chwilę może mieć, czy już ma pan premier Babiš, że ta sytuacja w każdym kraju wygląda zupełnie inaczej, nie można porównywać systemów sprawiedliwości, które w każdym państwie członkowskim są inaczej skonstruowane. Oczywiście mamy świadomość pełną, że wiodącą grupą w Parlamencie Europejskim jest EPL. Szefem Europejskiej Partii Ludowej został ostatnio pan Donald Tusk, słynący z łagodności w stosunku do Polski. Oczywiście mówię to bardzo ironicznie. I myślę, że nikt z naszych słuchaczy nie sądzi, że będzie powściągał EPL przed tym, żeby po raz kolejny nie atakować Polski na forum Parlamentu Unii Europejskiego. Proszę zauważyć, że była debata w sprawie Polski w styczniu, w lutym, w marcu. I w tych debatach tak naprawdę jest biorą tylko udział Polacy. Debata jest zepchnięta na późne wieczorne godziny. No ale jak widać, kampania prezydencka też aktywizuje przedstawicieli totalnej opozycji do tego, żeby realizować plan byłego przewodniczącego Platformy Schetyny, który mówił o wariancie za granicą, myśląc o tym, że trzeba będzie podburzać instytucje unijne do tego, żeby występowały przeciwko Polsce. Naszym zadaniem zaś jest dawać świadectwo prawdzie.
Chociaż ta prawda nie jest wysłuchiwana, cały czas trwają jakieś procedury dotyczące praworządności w Polsce, ale rozumiem, że na szczycie Unii Europejskiej nie było mowy o powiązaniu budżetu z praworządnością, że to jest temat bardziej obecny w Parlamencie Europejskim i w polskich mediach niż na szczytach, gdzie spotykają się premierzy i prezydenci.
Panie redaktorze, pod koniec poprzedniej kadencji przyjęto legislację mówiącą o powiązaniu funduszy z praworządnością. Wówczas Europejski Trybunał Obrachunkowy zwrócił uwagę na niemożność zastosowania tego rozwiązania, wskazując, że praworządność nie została zdefiniowana, ani też nie wskazano wskaźników, mechanizmów i środków, w jaki miałaby być ona mierzona. Tak więc konkludując, można powiedzieć, że to jest absolutnie takie polityczne bicie piany. I w żadnym miejscu w traktacie lizbońskim nie ma zapisu, który pozwalałby na zastosowanie tego rodzaju regulacji. Tak więc ci, którzy chcieliby właśnie w taki sposób Polskę ukarać, no to dla mnie jest jakieś barbarzyństwo, żeby posłowie pochodzący z Polski wnosili o to, żeby powiązać fundusze unijne z praworządnością, jednocześnie wcześniej wielokrotnie donosząc, jakoby w Polsce łamana była praworządność. Ja pani komisarz Jurowej zwróciłam uwagę, że jej obowiązkiem jest walczyć z dezinformacją i z fake newsami, a ona takiej dezinformacji ulega. Artykuł 312 traktatu mówi wyraźnie, że Rada, stanowiąc zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą, przyjmuje rozporządzenie określające wieloletnie ramy finansowe. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, który stanowi większością głosów. Tu nie ma nic o żadnej praworządności i nie ma takiego zapisu, który by dawał takie możliwości.
To jest, wróćmy na chwileczkę do tego, co się dzieje w gospodarce europejskiej. Ogłoszono taki nowy projekt, w jaki sposób Unia Europejska ma wejść do tego świata technologii, jak ma konkurować z Chinami i Stanami Zjednoczonymi w komputerach, 5G, w kosmosie, w innych miejscach. A jak powiedział pan Antoni Stolarski, właściciel firmy Samasz z Białegostoku, w Europie nie można kupować kupić takiej koła zębatego, bo nikt nie produkuje potrzebnego mu do budowy kosiarki. I tak wygląda gospodarka europejska. Mówimy o nowoczesnej technologii, a nie jesteśmy w stanie prostej maszyny teraz zbudować bez udziału Chińczyków. I jak ma ta Europa funkcjonować, pani poseł?
No to jest rzeczywiście bardzo duży problem, bo wyzwania związane ze sztuczną inteligencją, to ostatnie wystąpienie komisji, że będziemy tutaj stawiać już nie tylko na gospodarkę 4.0, ale pójdziemy dalej w kierunku gospodarki 5.0, wyższa automatyzacja, informatyzacja. Proszę zwrócić uwagę, że brakuje rąk do pracy i automatyzacja gospodarki ma tak naprawdę wielkie znaczenie, biorąc pod uwagę ten aspekt. Ale oczywiście z drugiej strony zauważamy konsekwencje bardzo złej reformy edukacji, która w Polsce była wprowadzona przez pana ministra Hanckego. Na zachodzie Europy to jeszcze wcześniej szło, likwidującej de facto kształcenie rzemieślnicze, kształcenie zawodowe. I dziś nie mamy właśnie fachowców do tej prostej, bardzo potrzebnej, podstawowej i niezbędnej branży. Ja bardzo przepraszam, ale mam boarding i muszę biegnąć na samolot.
Życzymy miłego lotu, pani poseł. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jadwiga Wiśniewska, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Poranka Wnet, a za chwilę zajmiemy się fizyką. Ale zanim to się stanie, to posłuchamy teraz, nie, Suzy Quatro.